Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać przed niebieskim mikrofonem w swojej pracowni, każdego ze swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor Lorkowski, redaktor pierwszego polskiego podcastu o poezji nad morze, wolnego medium literackiego, wolnego po prostu dlatego, że zależnego jedynie od redakcji, zależnego jedynie od słuchaczy, od poetów, od wydawców, a to jest już odcinek 128. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić swoimi przemyśleniami na marginesie lektury wydanego w zeszłym roku przez Instytut Mikołowski tomu Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej Wiwisekcja, bo jest to zbiór, który przy całym szacunku dla dokonań autorki może, a nawet musi wywołać polemikę, o czym już za moment. Teraz obowiązkowo odezwą się do nas mewy, bo rzecz jasna, mewy muszą być. Wiersze Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej czytam dobre ćwierć wieku. Pośród jej zbiorów mam swoje dwa ulubione. Ostateczny smak truskawek z roku 2009, a przede wszystkim Paraliż przysenny, wydany w roku 2016. Długa, bo sięgająca końcówki lat 90. znajomość lekturowo wypróbowana pozwala stwierdzić, że nigdy nie była to poezja łagodna ani dla lirycznej bohaterki, ani dla czytelników. Z początku było słychać w tej poezji ton smutnego świadectwa, potem wiersze stawały się coraz bardziej zuchwałe, aż do bezczelności. W Wiwisekcjach znajdziemy to samo, tylko jeszcze bardziej. Książkę rozpoczyna wspomnienie po umarłej Akacji, a kończą reminiscencje z pogrzebów mężów. Ale osią poetyckiej narracji jest tutaj, jak się wydaje, dramatyczna opowieść o starzeniu się. O ile w Paraliżu przysennym tekstowe ja potrafiło się tutaj starości skutecznie przeciwstawić, o ile umiało się postawić tej starości ostro i z powodzeniem, o tyle teraz brakuje mi pewności, czy każde takie starcie rozstrzygnie się korzystnie dla mówiącej tutaj kobiety, gnębionej brzydotą bycia, bezsennością albo dla odmiany sennymi koszmarami, dla kobiety, której samotność dotyka fizycznie, bo jak zauważa poetka, moje starcze żyły pękają, boli dotyk nikogo. Tę samotność pogłębia jeszcze Eros, jeden z nielicznych bohaterów wierszy Jakubowskiej-Fijałkowskiej, który się nie starzeje, który nie chce się wycofać w sferę mniej albo bardziej pogodnych wspomnień. Stąd też na przykład poetka wciela się w rolę Ewy Kusicielki, a w wierszu Libido czytamy. I tu cytat. Kwitną w lipcu wysokie dziewanny, malwy, jeszcze miewam erotyczne sny, orgazmy, żałosne w tych snach, kocham się sama ze sobą, wszyscy mężczyźni umarli. Jak pewnie słyszycie, Eros tutaj właściwie bardzo blisko sąsiaduje z Thanatosem. A z drugiej strony jeszcze dochodzi w tych wierszach do głosu takie poczucie krzywdy, które miało swój początek nie tyle może w biedzie dzieciństwa, ile w długoletniej niemożności samego wypowiedzenia dziecięcej i dziewczęcej biedy, takiego głodu, zimna pracy nad siły, wreszcie podejrzanego politycznie pochodzenia. Teraz poetka bierze na tym wszystkim odwet i bierze go po całości. nie żałuje sobie. Atakuje tak dokuczliwe stany pogody jak porządek moralny, polityczny, metafizyczny, bo wygląda także na to, że Panu Bogu, który jak wiemy już dawno wyjechał na Florydę, chce zrobić na złość i też chce robić na złość nielubianej pisowskiej władzy. Niektórych czytelników wiersze poetki z Mikołowa mogłyby kusić do psychologizowania. Ale przecież znakiem rozpoznawczym tej książki jest cielesność. Cielesność otwarta, można powiedzieć, na oścież. Istotnie mamy tutaj do czynienia z wglądem w żywy organizm, w żywe ciało. Rodzi się tutaj jednak pytanie, czy musimy towarzyszyć poetyckiej bohaterce w jej czynnościach fizjologiczno-higienicznych z wierszy? Poetka ma chorobę dwubiegunową, czy poniedziałek obcinanie paznokci w nogach? To oczywiście tytuły przywołane, tytuły. Przyznam się, że mam kłopot z tymi wierszami, ale ten problem nie tkwi jednak w tym, że pewne tematy bym uważał za niepoetyckie, bo poetycki może być chyba każdy temat. Dla mnie problem tkwi jednak w tym, że wiwisekcja, te wydarzenia cielesne, prezentuje dość często w skali 1:1, czyli prawie dosłownie. A więc pojawia się tutaj pytanie, na ile taki zabieg, takie otwarcie się jest produktywne poetycko, na ile generuje nowe, niedosłowne znaczenia, jaki ma potencjał metaforyczny, symboliczny, albo troszkę uogólniając, można zapytać, jaki ma ten zabieg potencjał artystyczny. Wolno sobie zadawać to pytanie, nawet jeśli potraktujemy ten zbiór jako rodzaj spontanicznego dziennika pisanego chwilowymi wrażeniami, przeżyciami czy zagniewaniami. To pewnie kwestia wymagająca dłuższego przedyskutowania, bo i tu proszę o uwagę, nie podejrzewam poetki o zwykłą chęć epatowania intymnymi szczegółami. No po prostu na to jest jakubowska fijałkowska zbyt dojrzała. Na koniec proszę młode autorki, zwłaszcza młode autorki, żeby poetki z Mikołowa pochopnie nie naśladowały, nawet wtedy, kiedy całkiem świeżo albo już znacznie wcześniej zapisały się do jej fanklubu. Bo żeby tak pisać, żeby pisać własnymi doświadczeniami, trzeba mieć trudny życiorys autorki Czułego Noża. Jeśli teraz jej wielbicielki będą się na niej skwapliwie wzorowały, małe jest prawdopodobieństwo, że osiągną ten sam rodzaj, ten sam stopień autentyczności. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zdaję sobie sprawę, że te kilkanaście zdań nie zawsze wzbudzi entuzjazm słuchaczy, a zwłaszcza słuchaczek, a jeszcze lepiej by się stało, gdybyście swoim poglądem na temat tego tomu, na temat poezji Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej podzielili się ze mną. I nie tylko ze mną w komentarzach, bo każdy komentarz, każda uwaga jest dowodem na to, że poezję odbieramy, a nie tylko konsumujemy. No i mam poczucie, że kiedy o poezji rozmawiamy, tak samo jak na podziw, powinniśmy sobie pozwolić na wątpliwości, na dystans, na krytykę, na krytycyzm, bo wtedy nasz odbiór staje się bardziej świadomy i poezja tak czytana więcej nam daje. A co w kolejnym odcinku? Wiersze. Wiersze Agaty Stawskiej z tomu Poezja braku to za mniej więcej 2 tygodnie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam z przedwiosennego Sopotu. Mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.